Ależ ten czas leci już 25 lat od nocy 4 czerwca, od obalenia rządu Jana Olszewskiego. Na antenie Telewizji Polskiej wiele dyskusji na ten temat. Jutro między innymi zachęcam do śledzenia. A ten tydzień był tygodniem dla Polaków, myślę, że słodko-gorzkim. Dobre i złe informacje się mieszały i skomentujemy je w salonie dziennikarskim wspólnej audycji Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Michał Karnowski, witam serdecznie. Goście w studiu, Anita Gargas, magazyn Śledczy TVP1.
Witam serdecznie.
Dorota Łosiewicz, portal w polityce.pl.
Dzień dobry Państwu.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy. Szczęść Boże.
Kłaniam się Państwu, Bóg zapłać.
I Marcin Wikło, publicysta tygodnika w sieci.
Dzień dobry, witam.
Polska jest niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. 190-0, tak to komentuje pani premier Beata Szydło. Rzeczywiście duży sukces, ogromny wysiłek polskiej dyplomacji uwieńczony sukcesem. Zobaczmy i posłuchajmy komentarzy.
Ogromne poparcie pokazuje silną pozycję Polski, pokazuje autorytet naszego kraju właśnie w dziedzinie odpowiedzialności za także światowe bezpieczeństwo.
Rezultat przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. To pokazuje, że nasza dyplomacja od 2 lat jest na właściwej ścieżce.
Znajdziemy się w centrum decyzyjnym świata, ale również będziemy mieli dostęp do informacji, do których na co dzień nie mamy dostępu. Będzie nam łatwiej komunikować się z innymi, bo dla tych innych ze względu na prestiż i na nasze możliwości jako członka Rady Bezpieczeństwa będziemy atrakcyjni.
Może stworzyć dla Polski nową płaszczyznę relacji nie tylko z Francją, Wielką Brytanią czy USA, ale także z Rosją i Chinami. Na Krymie, jak i w Okręgu Kaliningradzkim strona rosyjska buduje swoje zdolności ofensywne. I my także będziemy musieli o tej równowadze, która jest dzisiaj zachwiana w naszym regionie, mówić także na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Podkreślę, że te działania podjęli ministrowie Sikorski i Schetyna przy poparciu całego rządu. Dobrze, że minister Waszczykowski, obecny rząd i prezydent Andrzej Duda się włączyli w te działania.
To nie jest żadna wielka sprawa, to jest jakby coś, co i tak się nam należało.
Ryszard Petru, jak widać, nie marnuje żadnej okazji, żeby pokazać pewną odmienność własnego osądu, własnego poglądu. Pani premier Beata Szydło mówi też, że to pokazuje rzeczywistą pozycję Polski, bo faktycznie myślę, że widzowie, słuchacze mogą mieć poczucie pewnego dysonansu między tym, co opowiada o pozycji Polski w świecie część mediów, część opozycji, a tym, co realnie widzimy, no bo gdyby rzeczywiście Polska tak leciała w dół w tych wszystkich rankingach, ocenach, no to chyba by nas do tej Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nie wybrano. Jak to oceniacie? Anita Gargas.
No, przypomnijmy, Rada Bezpieczeństwa to ciało, w którym zasiadają Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, czyli najpotężniejsze kraje świata. Rzeczywiście trzeba tu powtórzyć za ambasadorem Żółtanieckim. To jest centrum decyzyjne. To jest jedna z najbardziej prestiżowych instytucji światowych. I fakt, że Polska taką miażdżącą większością głosów została przyjęta na niestałego członka tego ciała, świadczy o naszej pozycji. Pozycji, którą wypracowywał ten rząd, nie poprzedni. Jeśli prowadził jakieś działania, chociaż nikt tych działań nie zna, to robił to w taki sposób, że chyba należałoby to określić jako działania podziemne w bliżej nieokreślonych miejscach. Być może Tomasz Arabski na przykład rozmawiał w Moskwie na ten temat w czasie tego słynnego spotkania, w czasie którego nie wiadomo, co się wydarzyło.
Gdzieś no, przypomnieć się śmiech, który wywoływali, komentując na przykład wizytę pana prezydenta Andrzeja Dudy w Afryce, w Etiopii i wystąpienie na forum Ligi Afrykańskiej. No, to było jedno z działań, o tym wtedy pan mówił pan prezydent, właśnie zyskania poparcia. Wyśmiewano to, wyszydzano, dziś widać, że niesłusznie. Dorota Łosiewicz.
Miarą tego, czy to ma znaczenie, czy to nie ma znaczenia, to, że będziemy tym niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, jest zachowanie opozycji. Ponieważ opozycja, która od razu natychmiast stwierdziła, że to przecież jest ich zasługa i to oni zaczęli te starania, potwierdza tylko rangę tego, co się stało. Chociaż tam przekaz Platformie na początku się rozjechał, ponieważ Jan Grabiec zaczął od wyszydzania i odmówienia tego, że minister Waszczykowski zyskał poparcie w pewnym państwie, w San Escobar, ale potem się okazało, okazało, że Platforma Obywatelska jednak poszła w tę narrację, że to przecież oni zaczęli, oni się o to starali i to jest ich sukces. I w przypadku wszystkich sukcesów tego rządu jest tak, że Platforma Obywatelska mówi, że to oni, że to dzięki nim. Tak samo jest w przypadku 500+. Przecież już teraz mamy taką narrację, że to dzięki temu, co wypracowała w gospodarce Platforma Obywatelska, możliwe było danie tych pieniędzy. Więc tutaj jakby jest odpowiedź na to, czy to ma znaczenie, czy nie ma znaczenia. Opozycja mówi też o tym, że przecież nie było kontrkandydata, tak, bo Bułgaria się wycofała, ale wycofanie się Bułgarii to też był efekt zabiegów dyplomatycznych rządu, bo tam doszło do ustaleń pewnych, prawda, zawarto porozumienie i tylko dlatego Bułgaria zdecydowała się wycofać. A jeszcze tylko przypomnijmy, że Radosław Sikorski przecież zabiegał swego czasu o to, żeby Polska stała się niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, ale zrezygnował z tego członkostwa. Wycofał polską kandydaturę. Więc to jakby tyle w kwestii, czy to ma znaczenie, czy nie ma znaczenia. Oczywiście będziemy mogli swoją agendę podnosić ze znacznie większą siłą, bo sprawy uchodźców, nielegalnych migrantów, Ukrainy, być może też kwestia smoleńska, ale to minister Waszczykowski zapowiada, że w dyskusjach bilateralnych...
Bliski Wschód i wojna na Ukrainie mają być naszymi takimi priorytetami. To z rana wypowiedź ministra Waszczykowskiego sugeruje.
No tak, jest kilka tematów, które na pewno chcielibyśmy poruszyć. Ta sprawa imigrantów, uchodźców to jest ten temat wiodący. Ja myślę, że my tak naprawdę przekonamy się, co ONZ oznacza od środka, bo do tej pory byliśmy trochę na zewnątrz tego ciała, nie będąc tym niestałym członkiem, więc zobaczymy, jak tak naprawdę wydolna jest ta instytucja. Mam wrażenie, że z tym jest trochę problem, że ONZ to nie jest takie ciało, które... Może tam są skupione najważniejsze państwa, ale jeśli chodzi o takie wymierne efekty, to z tym jest chyba problem. Ale będąc w środku, będziemy mieli co do tego pewność. I to jest przede wszystkim taka platforma rozmowy z tymi największymi. Już jest reakcja Rosjan, który ostatnio zazwyczaj nic z tych rzeczy, co polskie dobre, nie zauważają. Siergiej Ławrow pogratulował i jakby przyjął nas do tego grona. Więc to jest ta dyplomacja na naprawdę wysokim poziomie. Cała ta sprawa pokazuje, że te wizyty zagraniczne, między innymi prezydenta Dudy, to też nie były wycieczki, jak to czasami się mówiło, że ta wyprawa do Etiopii to było zabieganie o głosy poparcia, że wcześniej była wizyta w Sofii, rozmowa z prezydentem, z premierem Bułgarii, to też były te ustalenia, o których tutaj Dorota mówiła, że Bułgaria się zrzeka tego miejsca na naszą...
Kandydowania,
tak.
Ksiądz Henryk Zieliński?
To czy niewątpliwie to pokazuje, że nie należy lekceważyć także małych państw, czy też państw leżących gdzieś na antypodach, bo one w społeczności międzynarodowej mają także swoje prawa i swój głos. I rzeczywiście za sukces, za wielki sukces trzeba uznać właśnie te słupki głosowania, że to jest 190 przy 2 wstrzymujących się. To jest niewątpliwie prestiżowy sukces dla Polski. Natomiast sprowadzając sprawę troszeczkę na ziemię, czy my dużo będziemy mogli wskórać, będąc niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, w której razem ze stałymi członkami to zasiada 15 bodajże państw.
Ale tylko kilka z prawem weta.
To prawda. Tylko stali członkowie są z prawem weta. Chiny, Wielka Brytania, Rosja, Francja i Stany Zjednoczone. Natomiast zwróćmy uwagę na jeden drobny fakt, że my zastąpimy na tym miejscu niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa Ukrainę. Która to Ukraina teraz, mimo że była przedmiotem agresji Rosji, odebrano jej Krym, cały czas trwa wojna w Donbasie. Co Ukraina mogła zrobić w swojej sprawie? Znaczy, to jest niewątpliwie ważne i trzeba się cieszyć tym sukcesem. Kontynuując trochę myśl pana Marcina, nie wiem, czy ONZ w tej chwili jest organizacją sprawczą. I czy rzeczywiście to jest nasz sukces, że to pokazuje postrzeganie.
A może ten cel powinien być ustawiony, proszę księdza, ten cel ustawiony gdzieś także równolegle. Wiemy, że Organizacja Narodów Zjednoczonych co jakiś czas daje też wyraz takim skrajnie lewicowym poglądom, na przykład poprzez nakreślenie polityki poszczególnych agent i na przykład próby definiowania chociażby prawa do zabijania dzieci nienarodzonych jako praw człowieka. Może tutaj udało, możemy, czy to nie ma nic wspólnego?
Jeśli by się udało przedefiniować pewien świat wartości w Organizacji Narodów Zjednoczonych, to byłby nasz duży sukces. I tak na marginesie, tutaj, że pan prezydent między innymi podróżował, to nie chodziło tylko o jeden kraj afrykański, bo spotkał się tam z przywódcami innych także państw afrykańskich, czy generalnie chodzi o to, że Afrykańczycy odbierają, jeżeli ktokolwiek otwiera się na nich, to jest otwarcie się na nich wszystkich. Więc tamte kraje są bardziej otwarte na takie sprawy jak życie, rodzina, na te wartości, które dla nas są ważne jako dla kraju chrześcijańskiego. I z nimi można rzeczywiście dużo wskórać.
Minister Waszczykowski, którego to jest chyba ogromny sukces, to trzeba powiedzieć, bo on, na nim spoczywała ta odpowiedzialność. Drugi tutaj jakby był, czy może równolegle działał prezydent Andrzej Duda, ale to minister Waszczykowski wziął na siebie ten ciężar ryzyka, takie mam poczucie. Pamiętam, że też opowiadano mi, że tu do końca nie będziemy pewni, dlatego że głosowali ambasadorowie tajnie, więc nawet mając instrukcję swojego rządu, no, mogli zagłosować jak chcieli, nikt by tego nie sprawdził. Ale czy to nie powinno zakończyć dyskusji o pozycji ministra Waszczykowskiego w rządzie, polityka bardzo atakowanego, zwłaszcza przez media niemieckie, te wydawane w Niemczech i te wydawane w Polsce, czasami traktowanego w sposób skandaliczny. Czy to nie powinno zakończyć dyskusji o pozycji ministra Waszczykowskiego, czy zakończy? Anita Gargas.
No pewnie każdy pretekst dla opozycji będzie dobry, żeby uderzać w rząd Beaty Szydło, więc niezależnie od tak dużego sukcesu, jakim jest zwycięstwo w tej sprawie, minister Waszczykowski będzie atakowany. Ale ja bym tutaj się jednak zwróciła uwagę na to, że bardzo dużą pracę w tej sprawie wykonał pan prezydent i jego ekipa, minister Szczerski. To właśnie prezydent jeździł po całym świecie, tych spotkań było tak dużo, że jak już wcześniej powiedziałeś,
stały się też,
ale też jakiś licznik wprowadzono, że za dużo jeździ nasz prezydent, za wiele spotkań odbywa zagranicznych, że tak naprawdę na wycieczki sobie jeździ do krajów egzotycznych. Tymczasem na tym polega właśnie dyplomacja. I tutaj świetnie było widać, że można wykorzystać prerogatywy prezydenckie w dobrą stronę, a nie tylko do rozgrywek, tak jak to było za poprzednich lat z opozycją. I jeszcze na jedno chciałam zwrócić uwagę, że naprawdę poza fasadowymi spotkaniami, które obserwowaliśmy w czasach poprzednich rządów PO-PSL, które no, musiały się odbywać, tak, po prostu, bo były w kalendarzach, to nie było żadnych konkretów świadczących o tym, że ekipa Donalda Tuska odnosi jakieś sukcesy. Poza tymi, które były dealami politycznymi w zamian za ustępstwa ze strony polskiej w sprawach bardzo istotnych, na przykład dla Angeli Merkel.
I to jest puenta tego tematu. To był temat radośniejszy z tygodnia. Przed nami temat smutny, przykry, bardzo bolesny. Znamy już oficjalne wyniki tej części ekshumacji, których dokonano w grobach ofiar tragedii smoleńskiej. Mówił o tym prokurator Pasionek. Posłuchajmy, zobaczmy.
Otóż w dwóch przypadkach, to jest oczywiście okoliczność Państwu znana, ale tym niemniej ją potwierdzam, doszło do zamiany ciał pana Piotra Nurowskiego i Mariusza Handzlika. W 9 zaś przypadkach w trumnach ujawniono części ciała innych osób niż osoba do tej trumny przypisana. W trumnie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego ujawniono fragmenty ciał dwóch innych osób. Jak na aspiracje, proszę Państwa, poważnego kraju natowskiego, to rzeczywiście sposób potraktowania świętej pamięci prezydenta, to ja pozwolicie Państwo, już pozostawię bez komentarza. Wnioski proszę sobie samemu wyciągnąć.
Skala tych wydarzeń, tego co znaleziono w trumnach, pomyłek, błędów, nie wiem, jakichś zbezczeszczeń ciał, jest porażająca, a przed nami jeszcze 50 ekshumacji. O tym warto pamiętać, że dotknęliśmy zaledwie części tego, co tam możemy znaleźć. No, rodzi się takie pytanie, co się działo w Moskwie? W jaki sposób te ciała były traktowane? Jak to się ma do tych słów, które wcześniej nam prezentowano? Prezentowała pani premier, była Ewa Kopacz, ale także i inni politycy, inni eksperci, inni prokuratorzy, inni księża niestety także, że wszystko jest w porządku. Że tam dochowano no, wszelkich zasad.
Ileż razy słyszeliśmy, że wszystko było godnie, że wszystko było tak jak należy, że wszystko było z najwyższym szacunkiem. Widać, że poprzedniej ekipie nie można wierzyć na słowo. No niestety te ekshumacje to udowodniły absolutnie, ale były też takie momenty wrabiania ludzi Prawa i Sprawiedliwości w to. No Jacek Sasin, który mówił, że były tam rodziny i rodziny były przy zamykaniu trumien. My w najbliższym tygodniku w sieci pokażemy takie zdjęcia, których jeszcze nikt nie pokazywał z tego moskiewskiego prosektorium. I tam rzeczywiście widać, że z wierzchu to wszystko wygląda dobrze, bo to są worki kładzione do trumien, worki ze szczątkami. One są przykryte ubraniami i takim jedwabnym całunem. Natomiast co się działo pod, co się dzieje pod spodem, to my się dowiadujemy dopiero teraz, co było w tych workach. Więc nikt, kto był przy zamykaniu tych trumien, przy zalutowywaniu, nie mógł wiedzieć, co się dzieje pod spodem, jaka tam makabra panuje. Mamy też takie opowieści, relacje osób, które wiedzą, jak to było. To jest coś koszmarnego, nawet ciężko o tym mówić. Ale to pokazuje skalę tych, no nie wiem, czy to są zaniedbania, czy to są pomyłki, na pewno nie. No bo jeżeli mówimy o szczątkach innych ofiar w trumnie świętej pamięci prezydenta, to już nie może być pomyłka. Jeżeli mówimy
bo to
o,
ciało powinno być sprawdzone jakby szczególnie, tak? Bo
szczególnie. Nie ujmując nic innym ofiarom, oczywiście. To jednak to jest prezydent Rzeczpospolitej i tutaj no, nie można było sobie pozwolić na coś takiego. Też laik mógł stwierdzić, że trzy dłonie w jednej trumnie nie mogą należeć do jednej osoby, więc to nie sądzę, że to była pomyłka. No i tutaj oczywiście wracają słowa Tomasza Arabskiego i Ewy Kopacz, którzy na spotkaniu z rodzinami zapewniali przy Rosjanach, że te trumny nie będą otwierane w Polsce. W jaki sposób to mogło Rosjan ośmielić, w jaki sposób upewnić w tym, że nie zostanie zweryfikowane to, co w tym wielkim gmaszysku przy ulicy Tarnej Projezd 3 w Moskwie się działo.
A niestety histeria, którą wywołała opozycja, jakby sprzeciwiając się ekshumacją, pozwala sądzić, że niestety wszyscy doskonale wiedzieli, co jest w tych trumnach, bo gdyby rząd ówczesny nie wiedział, co się dzieje, no nie byłoby dzisiaj takiej histerii.
Czy pani stawiasz tezę, że siła oporu przeciwko ekshumacjom od pierwszych dni po pojawieniu się wątpliwości do ostatnich godzin przed dokonaniem tych ekshumacji wynikała z wiedzy, no ale jakiego kręgu osób, że tam jest coś nie w porządku?
Kręgów rządowych. No dzisiaj nie mamy wątpliwości, że cała historia o tym, jak to państwo zdało egzamin, jak to wszyscy pracowali ręka w rękę, to była po prostu bajka dla grzecznych dzieci napisana. I teraz pisana jest kolejna bajka. To jest bajka o tym, o dzielnej wolontariuszce, która pojechała do Moskwy pomagać rodzinom ofiar. Tymczasem przecież Ewa Kopacz była przedstawicielem polskiego rządu. Nie była żadną wolontariuszką. No nie zawiesiła swojej funkcji. Siedziała przy stole naprzeciwko ministra Federacji Rosyjskiej. Także to nie ma mowy o żadnym byciu wolontariuszem. No niestety dźwięczą w uszach słowa wypowiedziane kiedyś, dawno temu przez Rafała Ziemkiewicza, że oszołomy miały rację i ciągle się okazuje po raz kolejny, to jest dowód na to, że te wyśmiewane, kopane oszołomy wciąż mają rację, upierając się przy teoriach, które w normalnym państwie wydawałyby się po prostu niemożliwe. Znaczy to, co się wydarzyło, jest po prostu niemożliwe. W ogóle takie rzeczy się nie dzieją. Nie spadają samoloty z delegacją rządową, ale jak już się stało, to przynajmniej pamięć, te ciała powinny być jakoś uszanowane, godnie potraktowane. Znaczy takie rzeczy się nie dzieją.
Ale
od początku do końca to wszystko nie miało prawa się stać.
Polityków obecnej opozycji, wtedy rządzących, którzy mówią, że to nie jest sprofanowanie ciał.
Oczywiście jest tutaj pewnie, ksiądz będzie mógł nam to powiedzieć od strony bardziej duchowej, ale dla przeciętnego laika jest oczywiste, że składanie w jednej trumnie szczątków wielu ofiar to jest profanacja. Jest profanacją, jest bezczeszczeniem wpychanie na przykład w czaszkę resztę, które pozostały po otwieraniu ciała typu rękawiczki. Jest bezczeszczeniem wrzucanie śmieci, na przykład torebek po herbacie, czy niedopałków papierosa. No to wszystko nie pozostawia wątpliwości. Prawdopodobnie dlatego były te wory. W ogóle ja nie rozumiem, jak można było szczątki wkładać do worów, skoro większość ciał, jednak wszyscy to mówią zgodnie, była w takim stanie, że była całością. Były pokaleczone, ale jednak stanowiły całości. Jak można było wpychać do worów? Jaki był sens
worów
tego?
Na śmieci jeszcze, prawda? To jest
takie, tak, i jakichś przemysłowych
po prostu.
Ale to i co tam się, Anito, ty się zajmujesz tą sprawą, większość z nas tu siedzących od początku, ale no ty powiedziałbym, że szczególnie. Co tam się stało? Znaczy, to oni to zrobili, bo co? Bo tak postępują zawsze, jak niektórzy sugerują, bo
ale byli oni przekonani, czyli Rosjanie, że tak, czy Polacy? No, bo strona polska była oczywiście w pełni świadoma. Ja tutaj nie wierzę w żadne nieświadome działania ze strony polskiej. Nawet gdyby przyjąć najlepszą dla nich, znaczy ich wersję, czyli że byli wolontariuszami, no to przepraszam, Donald Tusk wysyła w śledztwie, w badaniu katastrofy, w której zginęła elita państwa, wolontariuszy? No to też go dyskwalifikuje.
Tak, to w jakiej roli dyskwalifikuje potem pani go Ewa po prostu Kopacz i powinien już dawno. Teatralnym przemówieniem, w jakiej ona roli była w Sejmie w kwietniu, gdy w teatralnym przemówieniu, odwołując się do naszych sumień, emocji.
Nawet jeżeli ona była tam w takiej.
Przekonywała, że
jeżeli
wszystko
ona
było w porządku.
Była w takiej łączonej roli polityka, wolontariusza, kogoś, kto chce być bliski z rodzinami, to byli tam też prokuratorzy polscy, którzy powinni absolutnie byli tam tylko i wyłącznie w swojej funkcji, nie byli żadnymi wolontariuszami, tam byli w pracy, byli prokuratorami i powinni tego dopilnować. Powinni być przy każdych szczątkach, powinni pilnować tego, aby te szczątki, bo jest taka zasada, że powinno się genetycznie badać taki kawałek ciała, który jest większy niż pięść ludzka. Pani Ewa Kopacz zapewniała, że takie badania były przeprowadzone. Wiemy, że absolutnie nie były. Jeżeli teraz po kilka osób, szczątki kilku osób znajdują się w jednej trumnie, to znaczy, że...
A czy to sugeruje jakieś hurtowe, przepraszam za słowo, jakieś hurtowe pakowanie ciał?
Niestety
i
tak. Z tych relacji, które przytaczamy, to też zachęcam, chociaż to makabryczny temat w poniedziałek, to było tak, że mniej więcej miała się zgadzać waga, już tak brutalnie powiem. Około 85-90 kg mniej więcej miała się zgadzać waga, do trumny lutujemy i dalej.
Tak. Dla mnie zastanawiające jest to, bo oczywiście można wszystko zwalić na rosyjski bałagan. Natomiast to, co pan Marcin zwrócił uwagę, na co zwrócił uwagę, że no jeżeli jest już kilka nóg czy kilka dłoni w jednej trumnie, to nie jest to kwestia bałaganu, bo nawet każdy chyba jest w stanie policzyć. To jest jedna sprawa. Druga sprawa zastanawiająca rzeczywiście jest to, że chyba szczególnie, jeżeli się nie mylę, to szczególnie jakoś dziwnie zostali potraktowani nie tylko prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ale także generałowie. Ci, co do których wiadomo było, kim są mniej więcej, są przedstawicielami polskiej armii. Więc nie wiem, trudno mi tu stawić zarzuty, ale czy to czasami nie było nieraz nonszalancja, czy świadome takie potraktowanie. Natomiast mnie szczególnie boli to, bo Rosjanie, rząd polski im na to pozwolił, więc oni tak to zrobili. Natomiast szczególnie mnie bolą zarówno deklaracje pani Ewy Kopacz i w ogóle, proszę państwa, nie przyjmujmy narracji o jakiejś, że ona była tam wolontariuszką. No, sami z siebie robimy wtedy ludzi niepoważnych. Przecież wiemy, że była ministrem i była oficjalnie tam oddelegowana przez polski rząd. I dla ludzi jest to generalnie obraźliwe. To obraża ludzki rozsądek, kiedy im się wmawia, że ta pani była tam wolontariuszką. Natomiast ja rozumiem, że oni mogli wszystkiego nie wiedzieć. Natomiast po co pisanie, jakieś takie bajkopisarstwo i opowiadanie, jak żeśmy widzieli? Czegoś nie widziałem, czegoś nie wiem, to nie mówię. Natomiast to bajkopisarstwo jest rzeczywiście czymś odrażającym. Niestety dotyczy to również moich kolegów po fachu księży, którzy takie bajkopisarstwo.
Było. Już pani ta oddaje głos, ale proszę księdza, ale z tej perspektywy, tej wiedzy, którą dzisiaj mamy, to ten proces otwierania tych trumień ponownego, to bolesne dla rodzin, to przykre, tak? To rzeczywiście wiele ran ponownie otwiera. To uważa ksiądz, że to
ja
było...
Ja mówiłem przed pół rokiem na ten temat w Telewizji Polskiej. 7 lat za późno.
No dobrze, ale czy słusznie jakby my ten temat chcemy domknąć?
To jest normalne. Każdy chce wiedzieć, nad czyim grobem stoi, kto jest pochowany w tym. Pani Alina mówiła, że jako ksiądz powiem mniej więcej, jakie są zasady obowiązujące nas, katolików, w kościele. W jednej trumnie nie chowa się szczątków dwojga ludzi świadomie, bo oczywiście może być nieświadomie, a świadomie nie chowa się szczątków dwojga ludzi, chyba że są to małżonkowie. Kościół dopuszcza tylko pogrzeb małżonków w jednej trumnie i w jednym grobie tutaj.
Anita Gargas.
Proszę państwa, musimy pamiętać, co się działo wtedy 10 kwietnia i w tych kolejnych dniach, które były kluczowe z punktu widzenia badania i śledztwa smoleńskiego. Otóż Rosjanie od pierwszych minut po katastrofie przejęli kontrolę nad tym, co się dzieje, zarówno w Smoleńsku, jak i później w Moskwie. Ta kontrola polegała na tym, że Polaków nie dopuszczano do różnych czynności. Przedstawiciele strony polskiej czekali w zamknięciu, odizolowani gdzieś na lotnisku, w jakichś pomieszczeniach z dala od miejsca katastrofy. To samo działo się w samym prosektorium Moskwy. Trzaskiewskim. Przecież byli dopraszani Polacy, przedstawiciele strony polskiej, również prokuratorzy, tylko w poszczególnych momentach. To nie jest tak, że ta garstka, bo była ich tam garstka i to jest wina oczywiście polskiego rządu, że wysłała garstkę zarówno do Smoleńska, jak i do Moskwy. Była tam garstka, więc nawet fizycznie nie byliby w stanie przy wszystkich czynnościach uczestniczyć, a powinni byli. Oni powinni asystować w każdej czynności od początku i robić raban, jeśli by im tego zabroniono. Tymczasem strona polska zachowywała się potulnie i zgadzała się na wszystko, co narzucała strona rosyjska. Był taki moment, to był 13 kwietnia, kiedy Ewa Kopacz z Tomaszem Arabskim, ministrowie rządu Donalda Tuska oraz pan późniejszy generał pułkownik Parulski, szef prokuratury wojskowej i Edmund Klich, akredytowany przy rosyjskiej MAK, czyli Komisji Badania Katastrofy Smoleńskiej, katastrof lotniczych, w tym przypadku smoleńskiej, uczestniczą w spotkaniu na najwyższym szczeblu z Władimirem Putinem i swoimi odpowiednikami, czyli ministrem zdrowia Federacji Rosyjskiej. I tam Putin otwiera to spotkanie mówiąc tak, jeśli macie jakieś zastrzeżenia, to wygłoście je teraz. I z ust polskich przedstawicieli nie pada nic. Tam to znaczy
pracujemy jak w rodzinie.
Tymczasem już wiedzą.
Żeby umiędzynarodowić śledztwo.
Tak, Anodina mówi, zgłosiły się międzynarodowe organizacje, które proponowały umiędzynarodowienia. Więc nie tylko nie zgłaszają wątpliwości, o których już wiedzą. Już widzą, że nie, strona polska nie jest dopuszczana do takich dowodów w sprawie jak oblot, jak sekcje, bo nie było tych sekcji.
Zobaczmy
teraz wiemy,
i posłuchajmy.
Że to była, mówiąc językiem rosyjskim, maskirowka, otwierano.
Tak. Też mam wrażenie, że to rzeczywiście odegrano teatr, taki jak nie wiem, w latach 30. sprowadzając intelektualistów zachodnich do łagrów i pokazując im piękne miejsca, w których ludzie się rozwijają przez pracę, a w rzeczywistości łagry były po prostu obozami śmierci. I rodziny bardzo ciężko, rodziny ofiar tragedii smoleńskiej przeżywają to po raz kolejny, ten koszmar. W tym tygodniu część oczywiście tych rodzin wystosowała taki apel do polityków, no, głównie jak rozumiem obozu poprzednio rządzącego. Posłuchajmy, zobaczmy.
Spotykamy się ze strony polityków z obrzydliwymi insynuacjami, z niegodnymi postawami. Nie mówię barbarzyńskimi, bo barbarzyńców trzeba by przeprosić. Niech zamilkną. Zrobiliście przez 7 lat tyle nieszczęścia. Dotknęliście nas najgorszym z możliwych cierpieniem. Zamilczcie!
Czy zamilkną? Ostatni wątek tego tematu. Chciałbym, żebyśmy sobie spróbowali odpowiedzieć na pytanie, czy będzie kara. I nie pytam teraz o prokuratorskie dochodzenia, nie pytam teraz o jakieś sankcje karne, ale o to, czy polska scena polityczna ma w sobie wbudowane mechanizmy, która wyrzuca ludzi złapanych na szczególnie wulgarnym, przykrym, no szczególnym kłamstwie, tak? Myślę, że Ewa Kopacz została złapana na czymś takim. Moja teza jest taka, że jej już nie ma w polityce. Ona może od tego nie wie, ale myślę, że ona nie znajdzie się ani na listach wyborczych Platformy w przyszłości, nawet Platformy, dlatego, że gdzieś granica została przekroczona, ale czy się nie mylę?
A nie tylko nie milkną, ale brną w coraz większe skandale. No przecież najwyżsi przedstawiciele Platformy Obywatelskiej zaproponowali w ubiegłym tygodniu, znaczy powiedzieli, że powinna powstać w ogóle wspólna mogiła. Neumann nie tylko, przed nim jeszcze byli pomniejsi, on chyba powtórzył tylko przekazy dnia, nie myśląc o tym, co mówi tak naprawdę. Czyli co takiego zaproponował szef klubu Platformy Obywatelskiej? No Katyń drugi, łączkę. No, no co to było? No jak można było wszystkie ciała wrzucić do jednej zbiorowej mogiły? Jak można teraz wychodzić z taką propozycją po tym skandalu, który każdego dnia się dzieje?
No to jest takie z sowieckiej kultury, tak? Zginęli, no to do dołu, niech tam sobie...
Zdecydowanie tak. No ta infamia powinna dotknąć dosyć szerokie grono osób, tak, żeby... I trzeba o tym mówić, trzeba przypominać ich słowa, trzeba przypominać fakty. Natomiast takie też mam wrażenie, że oni wiedzieli dokładnie, o co grają 7 lat temu, bo gdyby ta prawda wyszła na natychmiast, to wielu wysokich polityków Platformy Obywatelskiej by zostało zmiecionych po prostu ze sceny politycznej.
Bronisław Komorowski przegrałby wybory.
Przegrałby pewnie wybory prezydenckie. Teraz po 7 latach te emocje już są tak rozchuśtane. Niektórzy ludzie są tym tematem zmęczeni, niektórzy już trochę odwracają głowę. Ten Smoleńsk został trochę zamęczony w naszej świadomości. Niewiele osób jest takich, które ciągle jest przy temacie i śledzi tak naprawdę na bieżąco, pamięta jeszcze pewne rzeczy sprzed 7 lat. Więc teraz to z tą karą, o której mówiłeś, może być rzeczywiście różnie, ale są takie osoby, które widzą, że to już jest pozycja nie do obrony, choćby Radosław Sikorski, który sam przyznaje, że te ekshumacje są robione rzetelnie i są potrzebne. To powoduje, że na przykład od takiego Sikorskiego w tym momencie no, mamy taki odruch, można odstąpić krok do tyłu i przyznać, że no, rzeczywiście inaczej tej sprawy się nie da bronić, ale są panowie Neumann, pan Boni na przykład, którzy brną w tą narrację.
Zresztą to jest też ciekawy wątek, no, jakże często telewizja publiczna jest krytykowana, wyzywana, wyszydzana. Ja zerknąłem, jak to opisują media komercyjne, te największe w tym czasie. I proszę Państwa, to jest szok. Znaczy naprawdę nadal celem ataku są ci, którzy dokonują tych ekshumacji. Znaczy, to jest po prostu nieprawdopodobne, a pełni wiedzy o skali na przykład tego nie ma. Znaczy, mówi się ogólnie, no, kolejne pomyłki i dalej, że na tych, którzy próbują dojść do prawdy.
Wśród rodzin to należy zaznaczyć, bo wiele z nich było zdecydowanie przeciwnym ekshumacjom, natomiast no, ciężko inaczej, znaczy, ciężko jakby nie przejść na drugą stronę, kiedy się wie, że w swoim grobie też była pomyłka.
Ksiądz Henryk Zieliński jeszcze w tym wątku kary.
Nad tym, co kontynuując to, co powiedziała przed chwilą pani Anita, że jeżeli polska delegacja była niedopuszczana przez Rosjan do badań, to w imię czego oni siedzą przed kamerami obok Putina, uśmiechają się i mówią, że świetnie idzie współpraca i że jest... W imię czego nam te bajki serwują? No
może
celem
współpracy Szantaż? Było nie dojście do prawdy, chodzi? Ale przeprowadzenie na tej tragedii pewnej operacji politycznej, przejęcie władzy w Polsce. Stanisław Janecki napisał taki komentarz, który bardzo mnie tak jakby uderzył swoją celnością, że przecież tragedia smoleńska dała tak długą i tak mocną władzę panu Komorowskiemu i panu Tuskowi.
No, ale to jest również chyba liczenie...
Na tym już ufundowano siłę tego obozu przez całe lata.
Kiedy pan pyta, czy kłamcy zostaną rozliczeni, to chyba jest tak, że niektórzy ludzie ciągle liczą na to, że prawda się nie liczy i że społeczeństwo polskie nie jest w stanie logicznie myśleć i wyciągnąć konsekwencji. Bo ja nie mówię tu o mechanizmach jakichś demokratycznych czy prawnych, ale mówię tu o mądrości społeczeństwa, które potrafi odróżnić, nie wiem, prawdę od fałszu, kłamstwo od...
Ja w to wierzę, bo ja przypomnę chociażby aferę taśmową. Też się wydawało, że nie ma kary i konsekwencji. Ale jak spojrzymy na to z perspektywy no, tych kilku, tak, dwóch lat, to widać wyraźnie, że była kara. No, była kara ukryta, inaczej pokazana, ale była, tak? Anita Gargas.
Ale co takiego się wtedy wydarzyło, że przedstawiciele Platformy Obywatelskiej woleli współuczestniczyć w niszczeniu dowodów w sprawie, w matactwach, w manipulacjach, niż... rzetelnie prowadzić śledztwo. Co takiego się wydarzyło, że mniej bali się tego, że kiedyś prawda o ich ówczesnych decyzjach, które były decyzjami zamazującymi prawdę, wyjdzie na jaw, mniej się tego bali, niż w późniejszych konsekwencji.
No i co?
No więc musiało dojść jednak, to jest wciąż oczywiście, odpowiedź na to pytanie jest przed nami, ale musiało dojść do zakulisowych rozmów pomiędzy stroną polską a rosyjską i te rozmowy zadecydowały o wszystkim. Pamiętajmy, że tu nie chodzi tylko o to, że doszło do pomyłek, że złożono do jednej trumny więcej ciał, czy że zbezczeszczono, chociaż to jest tragiczne, makabryczne, że zbezczeszczono na taką skalę tyle szczątków ofiar katastrofy smoleńskiej. Tutaj chodzi o śmierć głowy państwa i niszczenie dowodów, które mogły nas przybliżyć do okoliczności śmierci prezydenta oraz elity naszego kraju.
To jest pewnie temat, który wróci nieraz jeszcze w salonie dziennikarskim. Musi wrócić. Pilnujemy tej sprawy od początku, od momentu tragedii smoleńskiej. Mniej więcej wtedy też niedługo potem powstała audycja Salon Dziennikarski. Pozdrawiamy słuchaczy katolickich rozgłośni radiowych, które transmitują bądź retransmitują nasz program, a są to Radio Warszawa 106,2 na Mazowszu, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Radio Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Via w Rzeszowie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, Mkielce, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio RDN Małopolska, Radio RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość. Dziękujemy słuchaczom, dziękujemy dyrektorom stacji, że są z nami. Przechodzimy do tematu medialnego, bo to salon dziennikarski. Ekipa magazynu śledczego zaatakowana podczas spotkania z Adamem Michnikiem. To się zdarzyło w Gorzowie Wielkopolskim i mamy nagranie z tego wydarzenia. Posłuchajmy, zobaczmy.
Proszę, niech pan ze mną pójdzie. Dobrze?
Ale dlaczego pan?
Dlatego, że ja jestem organizatorem, odpowiadam za tą imprezę. Czy pan to rozumie? Dlaczego pan się upiera?
No, ale nie rozumiem, dlaczego ja nie mogę.
Już nie, już się skończyło. Wolny kraj był do tego, kiedy był czas na zadawanie pytań. Teraz?
No ale no, chwileczkę. No.
Mieli pan sprawę, której już nie ma. Rozumie pan?
No, myślę, że cały czas jest. No, chciałem tutaj nie pana ma. Redaktora zapytać jeszcze. Dopytać.
Mówiłem w prywatnym, prywatne pytanie do redaktora. Wszystko.
To pana Adama się zapytamy.
Tak. Dobrze, dobrze, to w takim razie umówmy się w ten sposób.
Chciałem pana poprosić. Ale ja już też zadałem, chciałem po prostu doprecyzować to, jeśli chodzi o archiwa MSW.
No,
ale panie redaktorze, dlaczego pan nie chce się wypowiedzieć?
Łapy przy sobie, powiedziałem ci.
Dziękujemy.
Ej, przepraszam, nie, proszę nie. Ej, co to ma być?
Panie, ja jestem w okulach, co pan wyrabia?
Panowie!
Powiedziałem, że wyjść, proszę.
Panowie niszczą sprzęt, jesteśmy dziennikarzami.
Tak, ale
to
jest
to był atak. Nie, przepraszam, to był atak.
Trzeba być w porządku,
No, rozumiem, że redaktor naczelny gazety, która tak miłuje wolność i która grzmi o tym, że w Polsce wolność jest zagrożona, przypatruje się jak ekipa, akredytowana ekipa telewizji publicznej, programu magazynu, magazyn śledczy, którym kieruje i który prowadzi Anita Gargas, no jest popychana, jest bita, jest wyrzucana. Czy to taki miało przebieg?
Właśnie taki. Wszystko działo się na oczach redaktora Michnika, który nie zareagował na to, co się dzieje, co odczytuję jako przyzwolenie na atak, fizyczny atak. Tutaj państwo widzieli przez moment, jak organizator, który pięściami po głowie bił naszego operatora, podnosi coś z ziemi. To jest lampa nakamerowa, która została zrzucona i uszkodzona podczas tego zajścia. Więc straty poza fizycznym atakiem na dziennikarzy były również materialne, ale tutaj została przekroczona granica, której no, przekraczać już nie możemy. Nie możemy pozwolić na to, nie może być naszego przyzwolenia na to, żeby takie rzeczy się działy. Mianowicie odbywało się spotkanie w miejscu publicznym, odbywało się spotkanie, na którym można było zadawać pytanie. My przygotowujemy materiał na temat Gazety Wyborczej i w 27. rocznicę pobytu Adama Michnika i trzech innych osób, trzech historyków w archiwach MSW, niebywałego w ogóle wydarzenia, tak, postanowiliśmy zadać panu redaktorowi, który unika kontaktów z innymi mediami, zadać na ten temat pytania. I to właśnie wywołało taką furię.
Czy to oznacza, że, szanowni państwo, czy to oznacza, że ta wolność słowa w Polsce jest dla jednych tylko i wyłącznie? No bo ile razy oglądaliśmy ekipy telewizji komercyjnych wchodzące, no, nie na miejsca, gdzie się akredytuje, uzyskuje wcześniej zgodę, tylko na przykład do świątyń, ile razy byli księża biskupi nagrywani, czy atakowani, czy zwykli księża, bo coś tam, prawda, ktoś im chciał zadać pytanie. Mam takie poczucie, no, jakby podwójnych standardów. Co by się działo, gdyby tak, nie wiem, spotkanie, nie wiem, no, jakiegokolwiek stowarzyszenia konserwatywnego czy kościelnego, prawda, i kamera telewizji komercyjnej została tak potraktowana? No byłaby awantura na cały kraj.
Ale są podwójne standardy i to nie ulega absolutnie wątpliwości. Dlatego, że tutaj to nie chodzi o sprawę, że pan redaktor naczelny Gazety Wyborczej nie zareagował, kiedy ekipa TVP była popychana, bita, kiedy uszkodzono jej sprzęt, tylko w gruncie rzeczy to robiono po to, żeby telewizji polskiej nie dopuścić do redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. A więc on tutaj nie jest postronnym widzem, który nie zareagował. On tutaj jest jak gdyby no, głównym obiektem tej sprawy, główną personą w tej sprawie. Natomiast przypomnijmy sobie chociażby sprawy, które miały miejsce przed 2 laty w kościele świętej Anny, kiedy były wręcz ustawki robione z udziałem choćby kamer TVN-u i także mieli w tym udział dziennikarze i krytyki politycznej, i Gazety Wyborczej, i wtedy opiewano to jako rodzaj.
A chodziło o prowokację na mszy świętej.
Chodziło o prowokację podczas mszy świętej, podczas czytania listu biskupów polskich. Normalna sprawa. Natomiast też kultura wymaga, nie tylko kultura, praktyka kościelna wymaga tego, żeby w momencie, kiedy przychodzą kamery telewizji, w ogóle telewizji, kiedy dziennikarze wchodzą i chcą coś filmować czy fotografować w świątyniach, muszą mieć na to zgodę, powinni mieć na to zgodę.
Warto przypomnieć, że w grudniu, kiedy doszło do tak zwanej okupacji Sejmu, opozycja zajęła mównicę sejmową, Gazeta Wyborcza walczyła o wolność mediów, przynajmniej literą pisaną, słowem pisanym, walczyła o wolność mediów. Wszystko teoretycznie działo się w imię wolności mediów, wolności słowa, wolności prasy. No tymczasem, odpowiadając na twoje pytanie, tak, chodziło o wolność konkretnych mediów i pewnej części mediów. No, oczywiście nie wszystkich mediów w Polsce, bo widzieliśmy tutaj na tym filmie absolutnie skandal, atak na dziennikarzy, przyglądającego się redaktora naczelnego, który o tę wolność słowa walczył. No, wolność słowa tylko dla jednych, tylko dla tych, którzy mówią to, opowiadają te bajki, których część chce słuchać, tak? O których tu bajkach przed chwilą mówiliśmy.
To ten materiał doskonale pokazuje, jaki był rozkład sił medialnych do tej pory, przez ostatnie spore kilka lat, tak? Bo tym ludziom po prostu nikt nie zadawał trudnych pytań. Oni się przyzwyczaili do tego, że większość mediów ich dopieszcza, że zadaje im takie pytania, z których łatwo wybrnąć. Adam Michnik występował czasami na łamach swojej gazety, gdzie wywiad z nim przeprowadzała jego podwładna dziennikarka, jego czasem w swoich felietonach, czyli absolutna swoboda wypowiedzi, żadnej konfrontacji, która jest tak naprawdę salą dziennikarstwa. Takie same, no może nie tak brutalne, ale podobne obrazki widzieliśmy w magazynie śledczym Anity Gargas przy spotkaniu z Pawłem Adamowiczem. Tam też ekipa była wypychana. Paweł Adamowicz notorycznie nie odpowiadał na pytania.
Obrażał od Goebbelsów,
wyzywał, tak. W Sejmie politycy Platformy pytani przez dziennikarzy magazynu Minęła 20 TVP Info też uciekają, gdzieś się kryją po kątach. To jest jakaś kompletna panika.
Widać, tak, ja rzeczywiście się zgadza tutaj z tą opinią i chyba wszyscy się zgodzimy, że można sobie wyobrazić też kogoś, kto na przykład wypowiada się przez swoje komentarze i nie chce uczestniczyć, nie chce odpowiadać na pytania. Moim zdaniem ma prawo, ale wtedy nie wysyła swoich dziennikarzy, żeby wchodzili wszędzie, gdzie tylko się da, bardzo brutalnie, podszywali się, udawali, używali prowokacji i tak dalej. Kiedy zobaczymy ten materiał? O Adamie Michniku.
Film dokumentalny o Gazecie Wyborczej to jeszcze dłuższa historia. Jeszcze troszeczkę też będzie poświęcony tej sprawie. Natomiast jeszcze
chcę
podkreślić...
Kiedy najbliższy magazyn śledczy?
W najbliższą środę po 22.
Dziękuję
natomiast...
bardzo. Polecam też tygodnik Idziemy. W najbliższym wydaniu ksiądz Henryk Zieliński zdradził śpiewnik, dodatek.
To będzie nie tylko inicjatywa nasza, to jest inicjatywa prawie wszystkich tygodników katolickich. Będzie specjalny śpiewnik na Boże Ciało po to, żebyśmy idąc w procesji nie szurali nogami, tylko
Dziękuję bardzo. To był salon dziennikarski. Do zobaczenia za tydzień.